Przypomnijmy, że w tym roku przewodnikiem po ścieżkach życia duchowego jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła. I cały czas trwamy w pierwszej części naszych rozważań. One dotyczą, jak modliła się Teresa, w jaki sposób ona nawiązywała kontakt z Jezusem. Już dosyć daleko zgłębiliśmy tajemnicę modlitwy Teresy, ponieważ analizujemy takie istotne elementy w jej modlitwie w ciszy. Konkretnie w modlitwie w ciszy, bo ta modlitwa nas tutaj najbardziej interesuje. Jak wiemy wszyscy, zostajemy na tą półgodzinną modlitwę w ciszy po rozważaniu i podpatrujemy, co ona wtedy robiła. Przypomnijmy, że ona każdego dnia modliła się 2 godziny w ciszy. Rano, o 5 rano już pierwszą godzinę, a drugą godzinę o 17. A zatem to były bardzo istotne spotkania z Jezusem. I wydobyliśmy takie elementy. Skupienie. Teresa starała się skupić. O tym mówiliśmy przed tygodniem. Dalej Teresa używała Pisma Świętego. Mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu. Następnie Teresa medytowała to Pismo Święte i w końcu prowadziło to wszystko do aktu najważniejszego, aktu oddania, aktu wiary, aktu miłości. I dzisiaj zatrzymamy się nad tym trzecim elementem, to znaczy nad medytacją Pisma Świętego w trakcie modlitwy. Bo mówiliśmy już o tym, ale bardziej to dotyczyło, jak Teresa żyła Pismem Świętym przez cały dzień. Jak ona czytała, ona miała także pół godziny w planie każdego dnia czytanie Pisma Świętego. Ale dzisiaj przyglądamy się, jak ona medytuje to Pismo Święte na modlitwie, żeby oddać się Jezusowi. Przytoczmy zdanie, które już było tutaj czytane z rękopisu A. Przede wszystkim podtrzymuje mnie w modlitwie Ewangelia. W niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej małej, biednej duszy. I teraz jak Teresę podtrzymuje rzeczywiście Ewangelia i Pismo Święte w modlitwie. W rękopisie C znajdujemy bardzo taki piękny fragment, kiedy ona zwierza się przed czytelnikiem, przed sobą samym, przed przełożoną, która jej poleciła spisywać rękopisy i pisze tak. Dusza owładnięta miłością nie potrafi pozostać bezczynną. Siada u stóp Jezusa jak święta Magdalena i wsłuchuje się w Jego słowa, łagodne i płomienne. Zdaje się wtedy nic nie dawać, lecz tak naprawdę daje więcej od Marty, która zadręcza się wieloma sprawami, chcąc przy tym, by nimi Maria się także zajęła. A zatem Teresa przyjmuje postawę Marii, siostry Marty. W tym tekście Teresa popełniła pewien mały błąd egzegetyczny, bo napisała o świętej Magdalenie. Ten błąd wynikał z tego, że jeszcze w XIX wieku do końca nie umiano rozróżnić pomiędzy Marią, siostrą Marty, i Łazarza, Marią Magdaleną i Marią z Betanii, która namaściła nogi Jezusowi. I często łączono te 3 postacie, dzisiaj wiemy, że to są 3 różne postacie, ale często łączono te 3 postacie w jedną. Że Maria Magdalena była także siostrą Marty i Łazarza i to była ta sama kobieta, która namaściła nogi Jezusowi. Ale oczywiście Teresa nie miała dzisiejszego warsztatu egzegetycznego, dlatego napisała o Magdalenie. Ona bardzo pokochała tę postać Marii Magdaleny, dlatego także tutaj ją podstawiła pod postać Marty. Teresa siada i wsłuchuje się w słowa Jezusa, tak jak kiedyś to robiła Maria w Betanii. Jak ona wsłuchuje się? I tutaj dzisiaj zanalizujemy pewien doskonały przykład, który zawarty jest w rękopisie B. Jest to bodajże najsłynniejszy fragment w ogóle w pismach Teresy, kiedy Teresa medytuje pierwszy list do Koryntian. Wychodzi z tekstu biblijnego i przeprowadza medytację. Najpierw jest to medytacja nad rozdziałem 12, a potem nad rozdziałem 13. Idzie po kolei. Najpierw właśnie ten rozdział 12. W ogóle święty Paweł był dla Teresy kimś bardzo ważnym. Jego listy. Wielokrotnie cytuje Teresa listy świętego Pawła. Jego imię wymienia 9-krotnie w rękopisie. I medytując właśnie nad pierwszym listem świętego Pawła do Koryntian, pisze tak. Przeczytajmy ten słynny tekst. Być Twą oblubienicą, Jezu. Być karmelitanką. Być poprzez moje zjednoczenie z Tobą matką dusz. To powinno mi wystarczyć. Lecz tak nie jest. Trzy przywileje, karmelitanka, oblubienica i matka, są z pewnością moim powołaniem. A jednak odkrywam w sobie także powołanie wojownika, kapłana, apostoła, doktora, męczennika. Odczuwam też potrzebę, pragnienie, by dokonać dla Ciebie, Jezu, wszystkich najbardziej bohaterskich czynów. Odkrywam w sobie odwagę krzyżowca, żołnierza gwardii papieskiej. Chciałabym umrzeć na polu bitwy, broniąc Kościoła. Czuję w sobie powołanie kapłana. Z jakąż miłością, Jezu, trzymałabym Cię w swych rękach, kiedy na mój głos wstępowałbyś z nieba. Z jaką miłością dawałabym Cię duszom. Niestety, pragnąc być kapłanem, podziwiam, a jednocześnie zazdroszczę pokory świętemu Franciszkowi z Asyżu. I chciałabym pójść w jego ślady, nie przyjmując wzniosłej godności kapłaństwa. Ach, pomimo mojej małości chciałabym oświecać duszę jak prorocy, jak doktorzy. Mam powołanie, by być apostołem. Chciałabym przemierzyć świat, głosząc Twoje imię i postawić na ziemi niewiernych Twój zwycięski krzyż. Lecz, o mój ukochany, nie wystarczyłoby mi jedna misja. Chciałabym głosić Ewangelię w 5 częściach świata naraz, aż po najdalsze wyspy. Chciałabym być misjonarką nie tylko przez kilka lat, ale począwszy od założenia świata, aż po jego kres. A nade wszystko, umiłowany mój Zbawicielu, chciałabym dla Ciebie przelać krew do ostatniej kropli. Męczeństwo. Oto marzenie mojej młodości. To marzenie wzrastało wraz ze mną w odosobnieniu Karmelu. Lecz czuję, że i to marzenie jest szaleństwem, gdyż nie umiałabym ograniczyć moich pragnień do tylko jednego rodzaju męczeństwa. Aby się zadowolić, potrzebowałabym ich wszystkich. Tak jak Ty, cudowny mój oblubieńcze, chciałabym być biczowana i ukrzyżowana. Chciałabym umrzeć odarta jak święty Bartłomiej. I tak jak święty Jan, chciałabym być zanurzona we wrzącym oleju. Chciałabym przejść wszystkie tortury, jakie zadawano męczennikom. Wraz ze świętą Agnieszką i świętą Cecylią chciałabym nadstawić szyję pod topór. I jak święta Joanna d'Arc, moja kochana siostra, wyszeptać na stosie Twoje imię, Jezu. Myśląc o przyszłych męczarniach, przez które przechodzić będą chrześcijanie w czasach Antychrysta, czuję, jak bije mi serce. Chciałabym, by zachowano je dla mnie. Jezu, Jezu, aby opisać moje pragnienia, musiałabym sięgnąć po Twoją księgę życia, tę, gdzie spisane są czyny wszystkich świętych i które chciałabym spełnić dla Ciebie. Na modlitwie te pragnienia dręczyły mnie ogromnie. W ostatnim zdaniu zawarte jest, że to wszystko działo się na modlitwie. Teresa rozważała 12 rozdział 1 listu do Koryntian i siedząc jakby u stóp Jezusa, jej serce rozpalało się. Ona te słowa odnosiła do siebie. Na modlitwie wzrastało jej pragnienie oddania się całkowitego Jezusowi. Teresa wychodzi na modlitwie wewnętrznej od swoich wielkich pragnień. I to jest dla nas już światło. Kiedy my przychodzimy tutaj do kościoła na tą modlitwę w ciszy, czy też każdego dnia kontynuujemy tą modlitwę w samotności, każdy w swoim życiu, wychodzimy od Pisma Świętego i wielkich pragnień. To jest punkt wyjścia. Z jednej strony Pismo Święte, z drugiej strony, że my chcemy dać siebie Bogu. Oczywiście trudno byłoby się podpisać pod tymi pragnieniami, które wyraziła Teresa, żeby być zamęczonym na wszystkie możliwe sposoby. Może i chyba to jest raczej pewne, takiego pragnienia w sobie nie odnajdujemy. Ale przecież mamy mimo wszystko pragnienie, żeby nasze życie i nasze serce Jezusowi dać. I przez to pół godziny całkowicie Mu się oddać. I teraz co robi Teresa dalej na tej modlitwie? Pisze następujące. Postanowiłam więc poszukać odpowiedzi w listach świętego Pawła, czyli otwiera Pismo Święte, i gdy je otwarłam, wzrok mój padł na rozdział 12 i 13 pierwszego listu do Koryntian. I przeczytałam tam najpierw, że wszyscy nie mogą być apostołami, prorokami, doktorami i tak dalej. Że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być jednocześnie ręką. Koniec cytatu. Na chwilę, bo zaraz wrócimy do dalszej części tego niezwykłego tekstu. Ale tu otwórzmy Pismo Święte i zobaczmy, co rzeczywiście tam jest napisane w tym 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł pisze tam tak. Podobnie jak jest jedno ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest z Chrystusem. Ciało bowiem to nie jeden człowiek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzie byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czyż wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? A zatem Teresa przeprowadza swoją medytację właśnie na bazie tego tekstu. Widać, jak głęboko ona w ten tekst weszła. Jak bardzo ten tekst, mówiąc dzisiejszym językiem, zinterioryzowała, czyli uczyniła swoim. Jak bardzo konsekwentnie chciała ten tekst przełożyć na swoje życie. Ona miała wielkie pragnienia bycia apostołem, prorokiem, kapłanem, męczennikiem, krzyżowcem. I właśnie w tym tekście się odnalazła. I wróćmy teraz do jej medytacji. Znowu cytat z Teresy, ciąg dalszy. Odpowiedź była jasna, ale nie spełniała mych oczekiwań. Nie przyniosła mi pokoju. I jak Magdalena, która nie przestając pochylać się nad pustym grobem, znalazła w końcu to, czego szukała, tak i ja, uniżając się aż na dno swej nicości, wzniosłem się tak wysoko, że dosięgłam swego celu. Nie zniechęcając się bowiem, czytałam dalej. To jest następna wskazówka. Czyta dalej, na modlitwie. I znalazłam zdanie, które podniosło mnie na duchu. Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I tu apostoł tłumaczy, jak wszystkie największe dary są niczym bez miłości. Że miłość jest drogą najlepszą, wiodącą do Boga w sposób pewny. Wreszcie odnalazłam spokój. Wpatrując się w mistyczne ciało Kościoła, nie rozpoznałam się w żadnym z jego członków opisywanych przez świętego Pawła, lub raczej chciałam się rozpoznać we wszystkich. Klucz do mojego powołania dała mi miłość. Zrozumiałam, że jeśli Kościół ma ciało zbudowane z różnych członków, to nie brakuje w nim z pewnością tego najbardziej koniecznego i szlachetnego. Zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce płonie miłością. Zrozumiałam, że tylko miłość wprawia w ruch członki Kościoła, że gdyby miłość wygasła, to apostołowie nie głosiliby już więcej Ewangelii. Męczennicy nie oddawaliby, nie przelaliby krwi. Zrozumiałam, że miłość zawiera wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, że ogarnia wszystkie czasy i wszystkie miejsca, słowem jest wieczna. Wówczas w porywie szalonej radości zawołałam, znalazłam wreszcie powołanie, powołanie moje to miłość. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele i to Ty, mój Boże, mi je dałeś. W sercu Kościoła mej Matki będę miłością. W ten sposób będę wszystkim. W ten sposób moje marzenie się spełni. A zatem Teresa idzie do samego końca. Czyta dalej. Jeżeli nie znajduje odpowiedzi w rozdziale 12, przechodzi do rozdziału 13. I tym przejściem jest to zdanie, o którym pisze, że apostoł mówi: starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I zaczyna się cudowny tekst, który każdy z nas zna. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiarę, wszelką możliwą wiedzę, ale miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. I w tym 13 rozdziale ona znajduje odpowiedź. Siedliskiem miłości jest serce, a miłość zawiera wszystkie powołania i męczenników, i kapłanów, i apostołów, i żołnierzy Chrystusa, i proroków, i nauczycieli. I tutaj odnajduje spokój, odnajduje swoje miejsce i wypowiada jedno z najsłynniejszych zdań swojego życia. W sercu Kościoła mej Matki będę miłością. I teraz w tych ostatnich kilku minutach rozważania wyciągnijmy, jakie są dla nas wnioski. Z tej wspaniałej medytacji, którą prześledziliśmy, medytacji świętej Teresy z Lizji. Wnioski mogą być oczywiście różne, ale wypunktujmy trzy. Po pierwsze, Teresa bardzo dogłębnie czyta Pismo Święte. Stara się go zrozumieć, dotrzeć do istoty, o jakim mówi tekst. To jest pierwszy wniosek. Zresztą zaczytujmy. Jak Magdalena, która nie przestając pochylać się nad pustym grobem, znalazła w końcu to, czego szukała, tak ja, uniżając się aż do dna swojej nicości, wzniosłam się tak wysoko, że dosięgłam swego celu. To jest właśnie fragment tej medytacji. Tutaj notabene Teresa parafrazuje fragment z Jana od Krzyża. Jest w jednym z pism taki bardzo piękny obraz. Uniżając się do dna, osiągnąłem szczyt miłości. Właśnie ona to parafrazuje. Ona jest pokorna, jest dzieckiem, uniża się, ona szuka, zagląda jakby do tego grobu, tak jak Maria Magdalena, i wtedy otwiera jej się prawdziwe światło. Czyli po pierwsze, pierwszy wniosek, Teresa bardzo dokładnie czyta, analizuje Pismo Święte, także na modlitwie. Pewnie jakby mogła, to by to czytała w oryginale, bo w innym miejscu o tym powiedziała. Drugi wniosek, to co jest najważniejsze, że tekst Pisma Świętego odnosi do siebie. Pismo Święte to nie jest księga historyczna. Jezus Chrystus żywy wczoraj i dziś, ten sam na wieki, mówi autor listu do Hebrajczyków. I ona to wie, że ten tekst to jest dla niej. Ona się przegląda w tym tekście jak w lustrze. Szuka swojego miejsca w tym tekście. Wczuwa się w rolę Marii, która siedzi u stóp Jezusa. Potem szuka, zagląda jakby do tego pustego grobu. Ona wie, że jednym z tych członków Kościoła jest ona sama. Jeżeli jeden członek Kościoła źle funkcjonuje, to całe ciało źle funkcjonuje. I medytuje Pismo Święte. Bo dla niej to nie jest jakaś teoria, ale życie. To jest coś praktycznego, realnego. Słowo Boże to sam Jezus. I tak właśnie czyni w swoim życiu, w swojej modlitwie. A jako najpiękniejszy chyba fragment, którego nie zdążymy tu zanalizować, ale można w ramach lektury dodatkowej w domu na przykład sobie przeczytać pod sam koniec rękopisu, jak ona inny tekst zinterioryzowała, a była to modlitwa arcykapłańska Jezusa. Ona wprost modliła się tą modlitwą arcykapłańską, tak jakby to ona wypowiadała. I to jest drugi wniosek. Ale trzeci jest taki, że tekst biblijny służy jej jako trampolina, można by tak obrazowo powiedzieć, do aktu całkowitego oddania się Bogu. Ona nie poprzestaje na medytacji, na odkryciu swojego miejsca w Kościele, tylko dokonuje aktu całkowitego oddania się Bogu. Czyli tego, co jest najważniejsze w modlitwie wewnętrznej i o czym będziemy jeszcze mówić. Przykład podajmy. Oto modlitwa, jaką zanoszę, pisze święta Teresa w rękopisie C. Oto modlitwa, jaką zanoszę. Proszę Jezusa, by mnie wciągnął w płomienie swojej miłości. Zjednoczył mnie z sobą tak ściśle, że On będzie żyć i działać we mnie. I tu mamy jakby kres tej modlitwy. Pismo Święte służy do tego, żeby całkowicie oddać się Jezusowi. Proszę, żeby On mnie wciągnął w płomienie swojej miłości. Zjednoczył mnie tak ściśle ze sobą, że On będzie żyć i działać we mnie. I to jest istota życia, które prowadzi ku zjednoczeniu z Bogiem. Na podstawie Pisma Świętego oddać się całkowicie Jezusowi. Iść Nim do końca. Niczego Mu nie odmówić. Dzisiaj to jest możliwe dla nas. Dosłownie dzisiaj. Teraz rozpoczynamy czas ciszy przez pół godziny. Możemy iść tą samą drogą. Usłyszeliśmy wspaniały fragment listu do Koryntian oraz komentarz w autorstwie Teresy. To może dla nas służyć dzisiaj jako trampolina do całkowitego oddania się Jezusowi. A zatem rozpocznijmy już tę modlitwę w ciszy.